Witajcie, moi drodzy!
Siema, siema!
No heja!
Cześć!
Siemano!
Mówią do was...
Helena,
Jeremi,
Kamila,
Hania,
Janina
i Melania.
Zaczynamy audycję dla najmłodszych.
Ach, Julka, jak mi tego brakowało.
Czego? Siedzenia przed mikrofonem i mówienia do naszych słuchaczy?
Tego też. Oczywiście bardzo mi miło znów spotkać się i z tobą, i ze słuchaczami. Dzień dobry, kochani.
Dzień dobry.
Ale chodziło mi o to.
O to. O śpiew ptaków.
Właśnie. Dzięki niemu wiosną naprawdę czuję się, że wszystko wraca do życia.
Ale wiesz, że zimą ptaki też śpiewają.
Wiem, ale to nie to samo.
Oczywiście, że nie. Po pierwsze, jest ich mniej, bo nie wszystkie gatunki zostają na zimę w Polsce, a po drugie, nawet te, które zostają, są zwykle w czasie zimowego ochłodzenia znacznie mniej chętne do śpiewania.
Bo one to robią chyba głównie po to, żeby zwabić do siebie ukochaną lub ukochanego, prawda? A takie sprawy w ptasim świecie załatwia się na wiosnę.
Wydaje mi się, że jest znacznie więcej powodów, dla których ptaki śpiewają. Ale podobno dla niektórych ptasich trali w ogóle nie udało się naukowcom znaleźć uzasadnienia, co może oznaczać, że czasami śpiewają po prostu dla przyjemności.
Czyli całkiem jak ludzie. I chyba tak samo jak my, ptaki cieszą się z nadejścia wiosny. Gdyby miały kalendarze, to zobaczyłyby, że kalendarzowa wiosna zaczęła się wczoraj, czyli 21 marca.
I to właśnie z tej okazji gościem naszych twórczych, odważnych i ciekawych świata radiowych dzieciaków jest dziś pan ornitolog, czyli znawca ptaków. Może on powie nam coś więcej o ptasim śpiewie?
Zaraz się przekonamy. Przekazujemy mikrofony Hani i Helence.
Słyszałaś? Co to za ptak?
Myślę, że ten ptak nazywa się Hania, ale może nasz gość będzie wiedział coś więcej.
Właśnie, zapomniałam go przedstawić. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Jakub Typiek, ornitolog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Śpiew jakiego ptaka przypomina gwizdanie Hani?
Może przypomnę?
Oj, trudno mi skojarzyć ten śpiew z jakimkolwiek ptakiem u nas, ale są takie ptaki, które spokojnie mogłyby go naśladować. Na przykład myślę, że bez trudu nauczyłby się tego szpak, bo on bardzo chętnie naśladuje takie dźwięki. Oprócz tego, że naśladuje dźwięki innych ptaków, to może też naśladować dźwięki, które słyszy gdzieś w przyrodzie. Na przykład alarm samochodowy albo silnik diesla też potrafi.
Śpiew jakiego ptaka jest najładniejszy według pana?
Ojej, to jest trudne pytanie, bo takich śpiewów jest bardzo dużo. Na pewno jednym z moich ulubionych jest głos słowika szarego. Mamy dwa gatunki słowików w Polsce, słowika rdzawego i słowika szarego. Słowik szary, w związku z tym, że kojarzy mi się z dzieciństwem, które spędzałem gdzieś nad jeziorami, śpiewający w nocy, to jest coś niesamowitego. Zresztą ten mały ptaszek śpiewa tak mocno, że nawet z kilometra niekiedy go słychać, więc coś fenomenalnego. No ale oprócz tego kos, drost śpiewak, paszkot, rudzik też bardzo ładnie śpiewa, kapturka. Tych gatunków jest kilka, ale to pierwsze miejsce dam słowikowi szaremu.
A mógłby pan go opisać, jak wygląda?
Słowik szary? Mhm. Tak, jak sama nazwa wskazuje. Jest szary.
To
jest
to taki, się dało domyślić.
To się można domyśleć oczywiście, ale może dlatego ta nazwa właśnie jest taka trafna, bo czasami są takie gatunki ptaków, które nie mają za dużo jakichś tam cech bardzo charakterystycznych. On jest po prostu szary, brązowawy. Dla odmiany słowik rdzawy w kształcie jest dokładnie taki sam, ale rzeczywiście jest rdzawy. Jak wyjdzie gdzieś na słońce, to aż się wydaje całkiem rudy, zupełnie inaczej wygląda i też zupełnie inaczej śpiewa. Większość ptaków bez trudu można na podstawie ich piosenek rozpoznać. Nie trzeba wcale tych ptaków widzieć.
Fajna wiedza taka, że można jakby słyszeć
rozpoznać
i wiedzieć.
To jest super sprawa, słuchajcie, bo przed wami się otwiera cały świat, w który wchodzicie. I to jest taka ciekawostka, bo ja też się przecież kiedyś uczyłem tych głosów ptaków i zanim się ich uczyłem, no to słyszałem te wszystkie głosy ptaków, no to las po prostu dla mnie śpiewał. W momencie, kiedy zacząłem się uczyć głosów ptaków, ja się uczyłem z płyt czy z kaset, były jeszcze kiedyś takie urządzenia jak kasety magnetofonowe, z tego się uczyłem. Uczyłem się też od innych ludzi w terenie, którzy mi to pokazywali, to potem każda kolejna wycieczka do lasu otwierała tajemnicę tego lasu. Że tutaj na przykład ten głos, co ja tu zawsze słyszałem, to był rudzik. Albo ten ptak, którego kojarzyłem z dzieciństwa. Widziałem taki mały, rzuciutki i nigdy nie wiedziałem, co to było. To jest piecuszek. i na podstawie śpiewu mogłem się tego dowiedzieć. I to było super. I rzeczywiście, jak się uczymy tych głosów ptaków, ten las się dla nas otwiera. Co więcej, jak ornitolodzy na przykład badają ptaki, które u nas przychodzą na świat, które się u nas rozmnażają latem czy wiosną, to właśnie badają je na podstawie śpiewów. Bo śpiew oznacza to, że w tym miejscu jest jeden samiec i śpiewa, i znaczy, że jest jedno terytorium, prawdopodobnie jest tam jedno gniazdo. I na podstawie tego można policzyć ptaki niemal w całej Polsce.
Mamy dla pana taką zagadkę ze słuchu. Zaraz pan usłyszy śpiew ptaków i będzie pan musiał powiedzieć, co to jest za ptak.
Jaki ptak wydaje jaki ten ptak dźwięk? Śpiewa.
Dobra, spróbujemy. Mam nadzieję, że dam radę.
Jakieś takie...
Wy mnie popełniacie, wiem co to jest. Żuraw. To jest głos pary żurawi, to jest tak zwany klangor. Czyli para żurawi zajmuje terytorium i śpiewa właśnie ten głos klangor, który nieodzownie kojarzony jest z wiosną. Fajnie, żurawia w tej chwili mamy dużo w Polsce, bo się ładnie odbudował po wojnie. Właściwie mamy go więcej niż przed wojną prawdopodobnie. Też za sprawą tego, że dużo kukurydzy się w Polsce uprawia, a żuraw bardzo polubił kukurydzę jeść. I ma się bardzo dobrze.
Przejdźmy do drugiej zagadki.
Wiecie, co to jest?
Ja słyszę takie tur.
No. A ja wam powiem...
Słyszałam kiedyś.
Każdy słyszał. Pomyśl, gdzie słyszałaś.
To w jakimś parku bardziej słyszałam, tylko takim parku bardziej w lesie.
W lesie?
Albo na jakieś polanie, coś takiego słyszałam.
Na polanie już bliżej. Ja wam powiem, że to jest najliczniejszy gatunek ptaka w Polsce. Najwięcej ich jest. Jest to skowronek polny. Też jego populacja spada tak samo jak czajki, natomiast w dalszym ciągu jest to najliczniejszy gatunek ptaka w Polsce, a to dlatego, że najwięcej w krajobrazie naszego kraju mamy pól uprawnych.
Dopiero teraz sobie zdam sprawę, jak wiele razy ja słyszałam ten dźwięk.
No właśnie tak to działa. Ja też jak się uczyłem głosów ptaków, właśnie odkrywałem dokładnie to samo, co ty teraz. No przecież ja ten dźwięk znam, on był codzienny tu obok, ale teraz ja wiem, kto to.
Dobra, to teraz przejdźmy do trochę trudniejszej zagadki.
Brzmi jak szpak. O, jest głos szpaka. Szpak to nie jest taki wcale łatwy ptak do oznaczenia. Akurat tutaj ten jego typ, taki świergot typowy był puszczony. Natomiast to jest ptak, który bardzo chętnie wplata głosy innych ptaków. Na przykład potrafi wilgę wpleść, potrafi jakąś czajkę, myszołowa. Różne takie dźwięki potrafi wplatać. No i tak jak już kiedyś było powiedziane, że alarm samochodowy, czy tam jakiś silnik, różne takie rzeczy potrafi wplatać. Im bardziej taki ambitny samiec, który chce się przypodobać samicy, tym więcej tych dźwięków będzie wplatał. Natomiast ten świergot, który słyszeliśmy na początku, to jest raczej taki szpak, już młode szpaki, które opuściły dziuple. One się często domagają dokarmiania przez ptaki dorosłe i w ogóle trzymają się w stadzie i głównie wtedy taki dźwięk wydają. Ten śpiew jest troszeczkę inny. Czyli tu mamy do czynienia nie tyle ze śpiewem, co z głosem kontaktowym.
A teraz ostatnia, najtrudniejsza zagadka. Ciekawe, czy pan odgadnie.
No to tu mamy głos, który się, no który coraz rzadziej słyszymy na wsi, gdzieś na polach. No jest to czajka. Czajka, tak jak wiele ptaków krajobrazu rolniczego, niestety nam znika. Ptakom w krajobrazie rolniczym nie bardzo podoba się to, że uprawiamy na coraz większych obszarach tylko jeden gatunek uprawny, jakieś rośliny. Nie podoba im się to, że zasypujemy oczka wodne, że jest sucho, a ma susza też nie jest sprzyjająca. No i to, że jest tego dużego, ciężkiego sprzętu coraz więcej, to, że pola są coraz większe, że nie ma miec i to sprawia, że dużo ptaków nam znika z tego krajobrazu rolniczego. No i to jest głos czajki. Jeszcze wokół Gdańska, gdzie niegdzie można czajki spotkać, ale już nie tyle, co 20-30 lat temu. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Człowiek, który dobrze rozpoznaje ptaki, kiedy dostanie nagranie ptaków z danego terenu, ktoś na przykład postawił mikrofon gdzieś tam w jakimś miejscu i nagrał głosy ptaków, to dobry ornitolog nie tyle powie, jakie tam są ptaki, jakie tam śpiewają, tylko opisze to miejsce, jak ono wygląda. A, że rosną i takie drzewa, że przypływa jakiś strumyk, że jest jakiś szuwar trzcinowy na podstawie śpiewu ptaków, ponieważ wszystkie ptaki mają jakieś charakterystyczne miejsce, w którym żyją. I teraz człowiek, który je dobrze zna, umie opisać to siedlisko. Mniej więcej, oczywiście nie idealnie, ale mniej więcej będzie w stanie to opisać w terenie. Dlatego jak czasami gdzieś tam w studio są składane dźwięki ptaków, to ornitolog też często to wychwyci, że tu jest coś nie tak, bo te dwa gatunki ptaka nigdy nie będą obok siebie.
Ale pan nie da się oszukać, bo doskonale rozpoznał cztery głosy ptaków. Gratulujemy panu.
Dziękuję, to jest kwestia wprawy.
I jak bardzo ptaki są mądre?
Oj, to zależy. Tak naprawdę każdy gatunek jest tak mądry, jak musi być, żeby móc trwać, bo gdyby było inaczej, no to by wyginął z jakiegoś tam powodu, bo by sobie nie był w stanie poradzić. Natomiast są ptaki, które są mądrzejsze i są ptaki, które są może mniej mądre albo mniej ogarnięte. Na pewno do najmądrzejszych należą ptaki krukowate, czyli z naszego podwórka to będzie wrona siwa, kawka, kruk, gawron, to są bardzo mądre ptaki. No i niektóre mewy, na przykład mewa srebrzysta, która gniazduje w miastach, także u nas w Gdańsku jest lęgowa, no to, to są ptaki inteligentne.
Mam takie pytanie. Dlaczego kukułka podrzuca swoje jaja innym ptakom i dlaczego sama ich nie wychowuje?
To jest trudne pytanie, natomiast po co to robi? No, sprawa jest prosta. Zawsze jest łatwiej podrzucić komuś, żeby ktoś wychował te jajka, bo można tych jaj podrzucić więcej. I mamy większą szansę, że wychowamy więcej potomstwa. Tak się po prostu nauczyły ptaki, które są pasożytami gniazdowymi, że podrzucają swoje jajka innym ptakom i tak to działa. Natomiast to nie jest tak, że tylko kukułki podrzucają jajka innym ptakom. Bo na przykład sikorka jedna drugiej też potrafi podrzucić jaja. Modraszka czasami potrafi podrzucić swoje jajko bogatce, którą gdzieś tam przyłapie. O, nie pilnujesz swojego gniazdka, jajko jest wolne, no to pyk, ci podrzucę. Zawsze lepiej złożyć 10 jaj, zająć się wychowaniem 9, a to jedno dać sąsiadce, niech wychowuje, nie? Bo to w dalszym ciągu moje 10 dzieci się wychowa, więc tak to jest. Ptaki sobie podrzucają, kaczki bardzo dużo i bardzo chętnie podrzucają sobie jaja. Więc no, tak się nauczyły kukułki, że podrzucają jaja, to nie jest takie proste, bo trzeba to jajko nie dość, że złożyć w tym samym kolorze jak jajo gospodarza, trzeba jajo wyrzucić jedno najpierw, bo ptaki mogłyby się doliczyć, że się nie zgadza. Jak jest 5 jaj, no to dalej musi być 5. No jak już jest jedno większe, no to może nie zorientują. Czasami się orientują. Jest taki gatunek, który się nazywa zaganiacz. Zaganiacz składa jajka, które są różowe w czarne kropki. No i kukułka nie umie tego podrobić. Nie umie tego podrobić i prawdopodobnie niektórzy nawet uważają, że właśnie na drodze ewolucji zaganiacze wykształciły te różowe jajka, żeby się nie dać kukułkom. Bo jak zaganiaczowi podłoży jajko, a ono nie będzie różowe, on widzi, aha, tu nie jest moje jajko, to on to gniazdo porzuci. Trudno. On zainwestował w złożenie jaj. Spokojnie. Zaraz sobie zbuduję drugie gniazdo, złożę sobie jeszcze raz i wychowam bez tutaj cudzego. Natomiast niektóre ptaki się na to nabierają, więc są trzciniaki, trzcinniczki. Kukułka zawsze tam czatuje, żeby im podrzucić, kiedy ich nie widzą. No, jak widzą kukułkę wokół gniazda, starają się ją przepędzić. No, one wiedzą doskonale, że to jest intruz niemile widziany w pobliżu gniazda. No ale tak sobie radzą kukułki.
A dlaczego inne, na przykład jakieś mniejsze ptaki się na to godzą, że jakby wychowują ptaka, który jest większy niż one?
To jest tak. To jest...
Jak zauważyły to.
Powiem tak, tu uruchamia się instynkt macierzyński. Niesamowity instynkt wychowywania swoich młodych. I to, co jest u ptaków, jeśli chodzi o ten instynkt, jest niesamowite. Bo jak to jest, kiedy ta kukułka składa jajko? Ona najpierw wyrzuca jedno jajko gospodarza, składa swoje, potem to piskle zazwyczaj wykluwa się pierwsze i pierwsze, co robi, to wyrzuca pozostałe niewyklute jajka. Zostaje jedynym pisklęciem w gnieździe. Ono jest zupełnie nagie, tak samo jak pisklęta tamtego ptaka. Dokładnie tak samo. I nienasycone, jeśli chodzi o jedzenie. Woła jeść, 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 jeść. No jak one to widzą, zostało nam jedno dziecko, jest głodne, to nie nakarmisz? No i potem karmią. I potem już nie zwracają uwagi na to, że ten ptak wygląda inaczej, że ten ptak urósł na tyle, że to gniazdko małe już się pod nim rozwaliło, tylko po prostu będą go intensywnie karmić, a ona będzie z tego korzystała i będzie rosła. I tak to jest.
A skąd ptaki, które są w ciepłych krajach, wiedzą, że już mają wracać na wiosnę do Polski?
A to jest akurat bardzo proste, dlatego że zmienia się długość dnia. Cały czas, codziennie, dzień jest, w tej chwili mamy dzień coraz dłuższy, potem od lata dzień się będzie skracał i one to wyczuwają. Bez problemu wiedzą, że dzień się zaczyna wydłużać, czas wracać na miejsca lęgowe. Więc tutaj długość dnia jest tym istotnym czynnikiem wyznaczającym im czas.
A to nie jest tak, że na przykład u bocianów, że leci taki bocian zwiadowca i sprawdza, jak, czy jest ciepło, czy jeszcze jest zimno?
No i co, potem bierze radio i nadaje do tych z Afryki, że...
Nie, no wraca i mówi...
Nie. Słuchajcie, jest tak czasami, że rzeczywiście jak lecą ptaki, część leci szybciej, to się zdarza, to jest normalne. Potem jest ta główna fala, część leci później. I to też wcale nie jest takie głupie. Te, które przylecą szybciej i trafią w super pogodę, no to będą miały idealne warunki, bo mogą sobie terytoria pierwsze zająć i fajnie.
To pierwszy ten lepszy.
To pierwszy ten lepszy, to jest dokładnie ta zasada. I tak samo jest z migracją wszystkich ptaków. I na przykład te cwaniaki, które zimują w mieście, na przykład taki ludzik, co zimuje w mieście, no to on ma pierwszeństwo, nie? Do terytorium. Tamte lecą, gdzieś tam się męczą, a on już ma zajętek, to pierwszy ten lepszy. Chyba, że przyjdzie ostrzejsza zima i zrobi z nim porządek. I on nie da rady.
Więc... Zrobi z nim porządek.
No tak to jest. Tak to jest niestety. To jest takie cały czas próbowanie.
Też chciałam zapytać, jak właśnie my możemy, zwykli ludzie, pomóc ptakom po prostu.
Sposobów na pomaganie ptakom jest bardzo wiele. Najważniejsze to jest nie szkodzić, chociażby nie śmiecić.
I też chyba chlebem nie dokarmiać kaczek, bo potem im one się zanurzają i tam im w brzuchu pęcznie.
To nie jest tak, że chleb zabija ptaki. Natomiast każda dieta monotonna, taka wysokowęglowodanowa, może być szkodliwa. Jak człowiek będzie jadł sam chleb, to będzie bardzo gruby, niezdrowy, to się nie da. Ta dieta powinna być różnorodna, natomiast chleb spleśniały na przykład jest już niebezpieczny. Tak samo dla nas, tak samo dla ptaków. Natomiast jak możemy zamiast chleba kupić im na przykład płatki owsiane w sklepie, które no nie są drogie, a też są fajne, bo tak jak chleb pływa, nie? Bo kupimy jakieś ziarno, rzucimy do wody, jest kłopot, bo to ziarno tonie i trzeba byłoby to podawać na brzegu, ale płatki owsiane pływają. Można kupić specjalny granulat dla kaczek i tam jest już zrobiony z ziaren i to już jest dieta różnorodna. Jak chcemy zrobić fajne kulki tłuszczowe dla sikorek, to ja wszystkim polecam w domu zrobić, bo można zrobić wersję deluxe. Kiedy ja robię, bo zrobię z moimi dzieciakami, robimy w domu kulki tłuszczowe, no to prawie 50% takiej kulki to jest łuskany słonecznik zmielony w młynku do kawy. Potem idzie pomielone płatki owsiane trochę, potem idzie jakieś pomielone orzechy, masło orzechowe takie bez dodatku soli, bo sól jest niebezpieczny dla ptaków. Słuchajcie, jak ja to powieszę dla ptaków, to te kupowane kulki to już tam, to tam sobie wiszą tylko
obok.
A to obok,
nie jest tak, że jak raz nakarmimy gdzieś ptaka, to on będzie tam przychodził i się też tam załatwiał? To, i potem będzie
to jest,
bałagan?
Obie uwagi są trafne i celne. Rzeczywiście ptaki się będą przyzwyczajać do miejsca, w którym je dokarmiamy. Warto wtedy ptaki dokarmiać całą zimę, czyli podchodzimy do tego tak, albo dokarmiamy, albo nie. Ptaki bez dokarmiania potencjalnie sobie poradzą, ale rzeczywiście tego pokarmu może na zimę im brakować, no bo siłą rzeczy naturalnego pokarmu będzie mniej. Stąd fajnie jest to jakoś uzupełnić i kolejna uwaga była dotycząca tego, że będą tam brudzić. To prawda, dlatego karmniki trzeba sprzątać i usuwać stare pokarmy. Stawiać je w taki sposób, żeby pokarm nie leżał tam, gdzie leżą ptasie odchody. To jest ważne, bo też ptaki mogą choroby łapać od tego, od siebie nawzajem.
Długo by się rozwodzić nad zwyczajami i wyglądem ptaków.
Ale my musimy wracać do obserwowania naszych pierzastych przyjaciół.
Bardzo dziękujemy panu Jakubowi Typiekowi, autorowi kanału Ptasia Strefa na YouTubie.
Dziękuję również za zaproszenie.
A dzisiejszą audycję poprowadziły dla was Hania
i Helenka.
Do usłyszenia!
Kurczę, dzieciaki rządzą!
No, kochani, po takiej dawce wiedzy o ptakach nie wypada zrobić niczego innego, jak tylko wyruszyć na spacer z głową zadartą do góry.
Teraz wiosną z każdym dniem w koronach drzew będzie się działo coraz więcej. Wicie gniazd, zaloty, potem jajka, pisklaki.
Życzymy wam przyjemnego obserwowania i nasłuchiwania ptaków, a w przyszłą niedzielę nie zapomnijcie znów włączyć radia po 9, żeby sprawdzić, co twórcze dzieciaki przygotują dla was w kolejnym odcinku naszej audycji.
Do usłyszenia. Ola Woźniak,
Julka Baranowska,
Hania Czachowicz,
Helenka Cwalińska.